jesteś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia ze zła i spragniona i bezwodna. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą, a dusza moja przylgnęła do Ciebie. Prawica Twoja podtrzymuje mnie. Tobie należy się chwała, Boże, na Syjonie. I Tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek. Z wyznaniem grzechów. Ciążą nam występki nasze. Ty je przybaczasz. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich. Nasyćmy się dobrami domu Twego i świętością przybytku Twego. Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci swojej, Boże zbawienia naszego. Nadzieją wszystkich krańców ziemi utwierdzasz góry swoją mocą. Przepasany będąc siłą, uśmierzasz szum morza. Oddaję Ci się. kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca. I ja będę go miłował i objawię mu samego siebie. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Witamy wszystkich braci i siostry zgromadzone w naszym zborze w Chełmie oraz wszystkich naszych słuchaczy na Facebooku, którzy towarzyszą nam w naszych niedzielnych wykładach z Chełma. Dzisiaj mała zamiana co do osoby mówiącej. Kto znał plan, no to spodziewał się brata Marka. Brat Marek wystąpi za mnie za 2 tygodnie, a dzisiaj ja za niego wcześniej. Będę chciał dzisiaj zakończyć serię wykładów o spóźnianiu się Królestwa Bożego. Omówiliśmy już prawie wszystkie braki około roku 1914 i pozostał nam do omówienia tylko jeszcze jeden brak tego, co powinno się było zdarzyć, co lud Boży oczekiwał przed rokiem 14, że nastąpi, a nie nastąpiło. Jak pamiętamy, nasz werset podstawowy to Habakuk, 3 rozdział, a werset 17, który mówi o różnego rodzaju brakach. W sumie jest ich tam 6, my 5 już omówiliśmy, a dzisiaj zechcemy skupić się na tym ostatnim. Przypomnę zatem 17 werset cały, żebyśmy zobaczyli, jak ogromną jego większość mamy już za sobą i malutka końcóweczka, która dzisiaj zostanie uzupełniona. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, albo drzewo figowe nie zakwitło. Na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma trzody, to było ostatnio, a w oborach nie ma bydła. I to jest ostatni brak, o którym prorok Habakuk mówi, że spodziewał się lud Boży na rok 1914 bydła w oborach, ale tego bydła nie było. Kto może ukrywać się pod tym bydłem? Czy jest jeszcze jakaś grupa, której spodziewano się na rok 1914, ale się ona wtedy nie pojawiła? Nie będzie złą rzeczą, jako że to jest ostatnia część, dokonać krótkiego podsumowania wszystkich wcześniejszych braków, które już omówiliśmy. Poświęcę i jej około 5-7 minut wszystkim tym brakom. Na początek zatem powtórzmy wszystkie dotąd rozważone braki, czyli tego, czego lud Boży spodziewał się około roku 1914, a tego czegoś nie było. Pierwszy, jak czytaliśmy, drzewo figowe, które nie zakwitło w tym czasie. Drzewo figowe, czyli cielesny Izrael, którego zakwitnięcia spodziewano się na rok 1914 około tego roku, bo w tymże roku kończyły się czasy pogan. Więc logiczne było założenie brata Russella sprzed roku 1914, że skoro w 14 roku kończą się tak zwane czasy pogan, termin biblijny, nasz Pan tego terminu używał nawet, czyli kończą się 2520 lat od detronizacji Sedekiasza, od odrzucenia go przez Boga, od polecenia Boga wobec niego, żeby zrzucił koronę, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo i Izrael przestał być reprezentacją Królestwa Bożego na ziemi. I te czasy pogan miały trwać bardzo, bardzo długo, no aż do chwili, kiedy całe maluczkie sadko zostanie znalezione z pogan. I te 2520 lat, rozpoczęte w roku 607 od upadku Sedekiasza, doprowadziły do roku 1914. Zatem logiczne było założenie, że można się spodziewać około tego roku zakwitnięcia, rozkwitnięcia drzewa figowego Izraela, bo czasy pogan, czas, kiedy władza Boga nie była obecna na ziemi, nawet reprezentacyjnie w narodzie Izraela, bo poszła do pogan, że czasy te, skoro się kończą czasy pogan, no to Królestwo Boże, w tymże Izraelu reprezentującym Królestwo Boże na ziemi, powróci. Tak się nie stało, ale stało się tak 34 lata później, bo w roku 1948 powstało państwo Izrael. I to powstało w warunkach, w których się nikt tego nie spodziewał. Ze świeckiego punktu widzenia nie było żadnych szans. Cytowałem taki fragment historyczny, gdy o tym mówiłem, że żeby powstało państwo Izrael, to musi się stać to, to, to i tamto. Ale takie coś się nigdy nie stało, nie sta i nie stanie nigdy. Takie były polityczne oceny sytuacji, no ale się stało. Nie zorientowali się, że ci, którzy tego nigdy by się na to nie zgodzili, nagle się zgodzili, bo coś tam, nie będziemy wnikali. I to państwo Izrael wtedy powstało i trwa do dzisiaj. I będzie trwało nadal i nikt mu żadnej krzywdy nie zrobi, ponieważ od niego ma się rozpocząć ziemska faza królestwa, od tego właśnie narodu, nie tylko dla Izraela, dla całego świata ludzkości, ale od Izraela ma się rozpocząć. Także nawet, chociaż spodziewamy się zgodnie z zapowiedziami biblijnymi, zamierzam temu też poświęcić wykład albo dwa w przyszłości, w drugiej fazie ucisku Jakuba, bo wszystko, że tak powiem, wskazuje na to, że się coraz bardziej do tego momentu zbliżamy. Ezekiel zapowiada, że wszyscy twoi przyjaciele cię opuszczą. Izrael stanie nad przepaścią. Zdawać by się mogło ze świeckiego punktu widzenia. Przepaść, koniec, kres. Wpędzą go do morza, rozbiją w pychy, w puch i nie będzie już ni żadnego Żyda w tamtych okolicach. Już widzimy, że główny przyjaciel Izraela, Stany Zjednoczone, opuszcza różnych innych swoich przyjaciół, nawet życia ich nie chce ratować. I wobec Izraela już ma coraz jak gdyby chłodniejszą relację, bo akurat taka ekipa powstała, że ten Izrael nie jest już takim priorytetem, chociaż na papierze wciąż, ale praktycznie już tak nie jest. Więc zobaczymy, czy to jest ten już moment, ale wszystko na to wskazuje, że niebawem Izrael zostanie sam. Pozbawiony wszystkich swoich przyjaciół i zostanie zostawiony na pastwę wrogów, których ma bardzo, 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 bardzo wiele. Bo i Rosja, i Chiny, i Iran, i wszystkie kraje arabskie wokół. Przecież to sobie wyobraźmy. Malutkie państewko otoczone samymi wrogami. I to nie tak tylko na wąską linię, tylko ogromnymi pałaciami krajów arabskich dookoła, wspieranymi przez potęgi takie jak Rosja i Chiny jeszcze, które też bardzo nie lubią Żydów. Druga rzecz, drugi brak, grona na winnicach, czyli grupy wielkiej kompanii, które według oczekiwania pastora Russella też miały się pojawić około roku 1914, żeby zająć swoje miejsce w zaprowadzaniu Królestwa Bożego, ale tak się nie stało. Wielka kompania nie pojawiła się, żeby zająć swoje miejsce w królestwie, no bo królestwo, nie był to czas jeszcze na królestwo na ziemi, więc niepotrzebne było zajmowanie miejsc przez żadne klasy, które w tym królestwie miały brać udział, miały pomóc, pomagać jego zakładaniu. Okazało się, że rok 1914 nie był datą natychmiastowego zburzenia obecnego porządku rzeczy i natychmiastowego rozpoczęcia Królestwa Bożego, tylko rok 1914 stał się czym? Początkiem procesu burzenia obecnego złego porządku rzeczy. Początkiem tego procesu, który trwa do dzisiaj, tyle już lat. A dodatkowo Wielka Kompania, jak się potem okazało, w tymże okresie ucisku, po roku 1914, miała przechodzić przez swoje oczyszczanie, procesy oczyszczania, żeby się mogły zdecydować, którzy z nich są w tej Wielkiej Kompanii, którzy nie są, oczyszczanie tej całej klasy. Zatem wiadomo, jeżeli po roku 1914 w okresie Epifanii miała być oczyszczana, no to jak mogła być gotowa do zajęcia miejsc w królestwie w roku 1914? No ale to wszystko nie było rozumiane, widziane w paruzji przed lata przed 1914. Trzeci brak, drzewo oliwne. Według wyjaśnień Pawła z Rzymian 11 rozdziału tym drzewem oliwnym jest cielesny Izrael. Ktoś powie, ale przed chwilą mówiłeś, że drzewo figowe. To co, drugi raz? No właśnie, jeszcze mówię tak, jak ten wykład słuchaliśmy, to wiemy o co chodzi, a tu w przypomnieniu wskażę. Cielesny Izrael, który został przez Boga odrzucony za nieprzyjęcie naszego Pana. A w wyniku tego odrzucenia te gałęzie drzewa oliwnego, czyli poszczególni Żydzi, zostali wyłamani, jak to Paweł pięknie wyjaśnia, tłumaczy, a na ich miejsce wszczepiani poganie. Do tego samego drzewa oliwnego, które początkowo było Izraelem, cielesnym Izraelem, bo Bóg dla Izraela cielesnego przewidział całą klasę malutkiego statka, chciał wybrać z Izraela cielesnego. Wobec tego, jak Izrael cielesny w ogromnej swojej masie odrzucił i nie przyjął, i tylko nieliczne jednostki pozostały, większość gałęzi została wyłamana i ta większość gałęzi wszczepiana była z narodów pogańskich, to zaczęło się zmieniać znaczenie tego drzewa oliwnego. Bo drzewo oliwne wskazywało malutkie statko pochodzące z narodu żydowskiego. Taka była obietnica. I nagle w tym drzewie pojawiły się osoby, które z Abrahamem nie miały związku genów, tak jak Żydzi cieleśni, tylko z Abrahamem miały związek wiary. Byłyby podobne do Abrahama te jednostki wiarą, a nie genami. I w wyniku tego drzewo oliwne zaczęło obejmować nie tylko Żydów, ale także pogan. Mało tego, więcej było pogan w tym drzewie oliwnym niż Żydów z ciała, prawda? No, w wyniku tej zamiany. A znaczenie drzewa oliwnego przeszło z cielesnego Izraela na duchowy. Wciąż pozostał to Izrael, ale że cielesny nie był gotowy dać z siebie całej klasy mężczyzkiego statka, no to weszli tam poganie, którzy w większości są członkami klasy Chrystusowej, w znakomitej większości, to nie jest 50% plus jeden, tylko dużo, dużo, dużo więcej, nie wiemy dokładnie ile, ale grubo ponad połowę, to są poganie. I znaczenie drzewa oliwnego z cielesnego przeszło na duchowy, czyli malutkie statko, którego znowu uwielbienia spodziewano się około roku 1914, to przecież miała być główna klasa królestwa. Tak, Wielka Kompania do pomocy, ale malutkie statko główna. I tak się też nie stało. I nie rozpoczęła się także restytucja, dla której te władze królestwa miały rozpocząć panowanie, żeby błogosławić świat ludzkości. I tak dochodzimy do czwartego braku, czyli role pola, które również nie dały żadnego pożytku, nie przyniosły owoców. Czyli liczne narody świata, które gdyby to był właściwy czas na królestwo, już by z grobów wracały i stawały się poddanymi królestwa, już by Wielka Kompania, czyli grona na winnicach działała wobec nich, już by drzewo oliwne działało wobec nich, ale nie, to nie był ten jeszcze czas. To był początek dopiero długiego procesu ucisku, burzenia obecnego porządku świata i restytucja. Narody tego świata, role, pola nie wydały żadnego pożytku. Nie zaczęły w tym czasie przynosić owoców restytucji, tak jak się spodziewano, że się stanie. I piąty, dotychczas, czyli przedostatni brak dotychczas przebadany, to trzody z ostatniego odcinka, czyli klasa młodocianych godnych. Pierwsza, chociaż nie jedyna klasa ludu Bożego, która nie została spłodzona z ducha. Pojawia się ona na kartach historii po roku 1881, czyli po dacie zakończenia tak zwanego ogólnego wysokiego powołania, ponieważ Bóg znalazł już i spłodził z ducha do roku 1881 144 tysiące członków wolnickiego statka. Jeszcze niektórzy z nich mieli okazać się niewierni, mieli później tracić korony, no ale póki co Bóg nie mógł spłacać nadwyżki, a potem, no, potem zabiorę tym niektórym, tak się wyrówna. To było takie niepoważne. Jak sądzimy o tak zwanym, wiemy co to jest overbooking, linie lotnicze takie robią niepoważne rzeczy. Sprzedają więcej biletów lotniczych niż mają miejsc w samolocie. Myślą sobie, a brat Piotr pewnie nie przyjedzie. Kupił bilet do Londynu, ale ta pewnie ma dzieci, drugie w drodze, to pewnie nie przyjedzie. To sprzedam jego bilet jeszcze ma bratu Markowi. Jeden z dwóch na pewno nie przyjedzie. A jak przyjadą obydwaj? Kupili bilety, mają prawo. To się będziemy martwić, jak przyjadą. To powiemy drugiemu, bardzo przepraszamy. Tego pierwszego wpuścimy, bo przyjechał, ma bilet, a ten drugi przyjechał na to samo miejsce, też przyjechał, o, niestety. No to temu powiemy, bardzo przepraszamy. Może następnym lotem, może jutro, do hotelu pana wsadzimy. Na ląd, na ten lot, może ma bardzo ważna jest dla niego ta godzina, żeby teraz leciał, a nie jutro albo kiedyś tam z innymi. Tak robią. Bóg tak nie robi. Bóg overbookingu nie robi, żeby spłodzić na przykład o kilka tysięcy więcej, wiedząc o tym, przecież Bóg zna przyszłość, wiedziałby, ale to jest niepoważne. Pomimo tego, że Bóg wie, kto straci korony i ile takich osób będzie, postępuje mądrze, logicznie. Skończyły się miejsca, póki co nie wpuszczamy. Wiem, ci, którzy weszli, będą tracili korony, korony się będą zwalniały, to jak się zwolni, to dam komuś następnemu tam jego koronę. Ale nie będę z góry spłacał, bo to by wyglądało tak na zewnątrz dla człowieka. Aha, Panie Boże, to może ja straciłem koronę, albo ktoś inny dlatego, że nie mogę sobie poradzić, bo miałeś kilka tysięcy nadwyżki, bo spłodziłeś od razu za dużo i potem tak po prostu pozabierałeś to niektórym. Słusznie, mógłby ktoś taki podnieść zarzut? No mógłby. Mógłby. Wobec tego Bóg jest logiczny, praktyczny i pomimo tego, że zna przyszłość, to nikt w danym momencie postępuje tak, jakby jej nie znał. I to jest bardzo mądre. A czy Bóg i Jezus nie wiedzieli, że Judasz będzie zdrajcą i wyda naszego Pana? To po co było go powoływać na apostoła? Bo w momencie powoływania on spełniał warunki, tak jak wszyscy inni apostołowie. To dlaczego miał być pominięty? Tylko dlatego, że Bóg zna przyszłość i wie o tym, że on potem go zdradzi, to go otrzymanie wszystkie warunki, tak jak każdy inny, nadaje się, jest póki co prawdziwym Izraelitą, ale nie, jego pominę, bo ja wiem, jak on skończy. No to każdy wtedy, kiedy spełnia warunki, powinien dostać to, na co zasługuje, żeby nie winił potem Boga, ba Boże, pominąłeś mnie. Gdybyś mnie spodził z ducha, to na pewno bym wygrał. A Bóg, nie, na pewno byś nie wygrał, bo ja znam przyszłość, ja cię zaręczam. Nie, ale tak, nie dałeś nawet mi okazji tego udowodnić. Więc to nie jest boski sposób postępowania. Szczegóły o tych wszystkich brakach, które teraz w tej chwili tak krótko przypomniałem, są w wszystkich odcinkach wcześniejszych, które wiadomo są dostępne w różnych miejscach w serii Spóźnianie się Królestwa Bożego. A my przechodzimy do ostatniego braku z dzisiejszego wykładu, czyli do bydła w oborach, którego też zabrakło. Zatem kogo jeszcze brakuje na tej liście? Kim może być bydło, którego zabrakło w oborach w roku 1914? Bydło to są... I czasami nawet niektóre przykłady tłumaczą. Bydło to woły, cielce, duże sztuki bydła. Podobne trochę do trzody, bo też bydło, tylko że trzoda jest ta z poprzedniej części, to trochę mniejsza, prawda? Bo trzoda to owce, kozy, świnie, jagnięta, takie mniejsze, średnie sztuki drzewa, a bydło to takie bardziej, właśnie woły, cielce to najlepszy przykład takiego, przykład bydła. Więc że są większe, więc muszą być co? Musi to być klasa, która ma coś wspólnego z trzodą, bo też bydło, ale że jest o tej trzody większa, bo pokazana w bydle, czyli jakaś klasa jakby większa, wspólna z bodociennymi godnymi, ale większa. Jedyną, która odpowiada temu symbolowi i jedyną, o której istnieniu wiemy, skąd inąd z boskiego planu. Zobaczmy, jak to pięknie wszystko się harmonizuje. Skąd inąd wiemy, jakie są klasy ludu Bożego. Potem Habakuk ubolewa nad różnymi brakami, wymienia te braki pod różnymi takimi dziwnymi symbolami, a to pola, a to winorośle, prawda, a to drzewo figowe, a to drzewo oliwne, a przede wszystkim to wszystko się ładnie sumuje, pokrywa. No, z różnych źródeł różne strumienie spływają do jednego miejsca. Więc jedyną, o której istnieniu wiemy i której brakuje na liście do tej pory u Habakuka 3,17 są starożytni godni. Mężowie Starego Testamentu, ci, którzy żyli przed Jezusem. A co to za czas życia przed Jezusem? Wejście do Malutkiego Statka było niemożliwe przed Jezusem. Z tego powodu, że nasz Pan nie złożył jeszcze okupu i nie można było przypisać, zobaczmy znowu, jaki Bóg jest uporządkowany. Wie o tym, że będzie ofiara Jezusa złożona, ale póki nie jest złożona, On nie dysponuje tą. On jak żeby nie używa tej zasługi naszego Pana, która będzie złożona, żeby komuś ją przypisać i zdjąć z kogoś wyrok adamowy, no bo to było potrzebne do spłodzenia z ducha, zdjąć wyrok adamowy z kogoś, postawić tego kogoś na próbie do życia, spłodzić go w tym życiu, już go postawić na próbie do życia, spłodzić go z ducha i niech rozwija naturę do boskiej natury, tak? Charakter do boskiej natury. Mógłby tak Bóg robić, przecież on wie, że to zrealizuje, ale znowu ta boska kolejność, przyzwoitość, prawda? Nie ma tejże ceny, więc nie będę. Jak nie mam pieniędzy, to nie wydaję. A konto, tak? A tam kiedyś będą pieniądze. No to na konto tych pieniędzy. No, dowiedział się, że wygrał 1 000 000 złotych, za tydzień go dostanie, więc zanim go dostał, mówi, już 500 000 wydał. Potem okazało się, że to była właściwie nieprawdziwa informacja, tego 1 000 000 nie będzie. A on już 500 000 na to konto wydał. No i to niepoważny byłeś. Każdy będzie potem się śmiał z takiego człowieka, który jak się dowiedział, że dostanie 1 000 000, pół już 1 000 000 wydał, zanim ten 1 000 000 jeszcze zobaczył. Więc Bóg znowu w przypadku Maleńskiego starożytnych godnych nie spłazał ich z ducha, bo nie miał w ręku okupy. Co najwyżej mógł uznać tych ludzi, tak wiemy, tu się znowu należało przypomnieć usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione, niedostrzegane w ogóle w Biblii. Mam 2 wykłady na ten temat, prawda? Kiedyś mówiłem usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione w nowych naukach Nowego Testamentu. No to greckie przyimki epi, tak? Epi i eis, poświęcić, tak? Uwierzyć. Nowy Testament pokazuje, wierzyć w Jezusa epi, na powierzchni i dojść dzięki temu do usprawiedliwienia z wiary i uwierzyć eis w Jezusa, do środka Jezusa, czyli wejść w Niego, poświęcić Mu swoje życie, wiara poświęcająca i która w wieku Ewangelii, kiedy było spłodzenie z ducha, dawała taki przywilej. Starożytni godni nie mieli szansy, chociaż nadawaliby się jako ludzie do maleńskiego statka, bo taką mieli wiarę i oddanie i lojalność, ale Bóg nie miał w ręku ceny okupu, której mógłby użyć, żeby zdjąć, rzeczywiście zdjąć z nich wyrok adamowy. To są wielkie sprawy. Aha, a ten drugi wykład, to też mówiłem o tymczasowe usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione w naukach Starego Testamentu. Więc tam można sięgnąć po szczegóły, teraz tylko to się właśnie z tym wiąże, że oni nie mogli stać się członkami maleńskiego statka. To właśnie z tego powodu nasz Pan powiedział o Janie Chrzcicielu bardzo znamienne słowa. Na pewno kojarzymy to, co mam na myśli, Mateusza 11:11. Bo ktoś powie, no Jan Chrzciciel, taka wielka postać, żył z naszym Panem i on nie jest członkiem maleńskiego statka. Nasz Pan mówił o nim, Mateusz 11:11, nie powstał z tych, którzy z niebios się rodzą większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. No wiem, to rozumiemy, dlaczego większy, prawda? Maleńskie statko, boska natura. Starożytni godni, z których ostatnim był właśnie Jan Chrzciciel, to klasa niższa, lewitów, która kiedyś ostatecznie będzie na fazie duchowej, ale nigdy nie będzie w boskiej naturze. I tu jeszcze nie mogę, że tak powiem, nie zacytować własnych zdań o sobie Jana Chrzciciela, który doskonale rozumiał swoją rolę i swoje miejsce w boskim planie. Wiedział, do której klasy należy. Mam na myśli Jana 3, 29 i 30. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Albo jego musi przybywać, a mnie ubywać, zależnie jakiego przykładu weźmiemy. Także jak pięknie Jan Chrzciciel rozumiał i był całkowicie zgodny. Czyż nie mógł powiedzieć, no ale wystarczyłoby, że umarłbym po naszym Panu. Jako pierwszy po naszym Panu. Nie Szczepan, tylko ja mógłbym być tym pierwszym. Przecież też nie mógłby pożyć jeszcze chwilę dłużej? No mógłby. Ale nie rozumiemy szczegółów, dlaczego Bóg uznał za bardziej właściwy, żeby Jan Chrzciciel zakończył swoje życie przed naszym Panem. Kiedy jeszcze był dostępna, zanim pojawiła się dostępna usługa zakupu, którą on mógłby mu następnie też przypisać. I przecież Jan Chrzciciel, znając jego postawę, przecież oddał życie. Tak? On się nie bał ani prześladowania, ani niczego. On byłby na pewno pewnym kandydatem, zwycięzcą w tejże klasie. No ale nie nam o tym decydować. Ważne jest, że umarł przed naszym Panem i z tego powodu nazywa siebie tylko przyjacielem oblubieńca. Jestem przyjacielem. I mnie musi ubywać, a on musi wzrastać. Mam mały cytat z Brata Russella, bo zwykle w każdym wykładzie dawałem jakieś cytaty z Brata Russella, żeby pokazać, że przed rokiem 1914 w okresie paruzji spodziewano się powrotu od nocnych klast, wszystkich, które omawialiśmy, około roku 1914. Więc wypada i mały cytat o starożytnych godnych od Bata Russella podać. To będzie z roku 1903. Reprint 3249, gdyby ktoś chciał sobie przeczytać i sprawdzić, czy mówię prawdę. Cytuję. Próżna jest nadzieja syjonistów, iż ustanowią niezależny rząd w Palestynie. Rok 1903, czyli jeszcze nie spodziewano się założenia, zwłaszcza, że trwały czasy pogan najlepsze. No ale to mój komentarz. Próżna jest nadzieja syjonistów, iż ustanowią niezależny rząd w Palestynie. Żaden z cywilizowanych narodów nie sprzyjałby oddaniu ziemi obiecanej całkowicie pod ich kontrolę. A gdyby sprzyjał, Bóg nie poparłby tego. Dlaczego nie poparłby? No za chwilę powie. Palestyna będzie deptana przez pogan, aż w pełni skończą się czasy pogan. To jest do października 1914 roku. Padusze, znając czasy pogan, kiedy się mają kończyć, wiedział, że nikomu się nie uda przed 14 rokiem doprowadzić do powstania państwa Izrael, no przecież nie w czasach pogan, nie w trakcie ich trwania. Do tego czasu, pisze dalej brat Russell, niebiańskie królestwo będzie już w mocy, a starożytni godni, Abraham, Izak, Jakub i wszyscy święci prorocy zostaną wzbudzeni z grobów i staną się ziemskimi przedstawicielami niewidzialnego i duchowego królestwa Chrystusa i jego oblubienicy Kościoła Ewangelii. No, taki mały cytat z roku 1903 ze Strażnicy odnośnie spodziewania się starożytnych godnych około roku 1914 po zakończeniu się czasów pogan i po tej już blokadzie, jeśli chodzi o powstanie państwa Izrael, które przed rokiem 14 nie mogło się pojawić. Niektóre wersety, które cytowałem w poprzedniej części na temat młodocianych godnych, trzody, można powtórzyć i także tutaj, gdyż wspominają one kilka klas, między innymi wspominają starożytnych godnych. Nie będę czytał, tylko do dwóch się odwołam i opowiem o nich. Mam na myśli na przykład 2 Tymoteusz 2,20. Tam mamy wymienione naczynia w wielkim domu, tak? A w wielkim domu Pana są następujące naczynia i Paweł wymienia. I w tych naczyniach, czyli w królestwie naszego Pana, w jego wielkim domu naszego Pana, Paweł ukrył 6 różnych klas, 6 różnych naczyń. Starożytni godni są tam pokazani w naczyniach drewnianych. Numer 3 pod względem jakości surowca. On tam wymienia naczynia od złotych, przez srebrne, przez drewniane, gliniane i tak schodzi aż do tych lepszych, do bardziej zaszczytnych celów, do mniej zaszczytnych celów. Czyli stosuje innymi słowy surowiec lub przeznaczenie odnośnych naczyń, żeby pokazać klasy od najwyższej do najniższej w królestwie naszego Pana. Jest tam ich 6. 2 Tymoteusz 2,20. Nie czytam, tylko się odwołuję, bazując na tym, że to było i informując, że starożytni godni są tam właśnie pokazani w naczyniach drewnianych. Jako trzecia pozycja jego listy. Do powtórzenia także nadaje się tutaj Joel, 3 rozdział 1,2, a jak ktoś woli Biblię Gdańską, to 2 rozdział 28-29, prawda? Gdzie starożytni godni są nazwani starcami i będą mieć sny. A młodociani godni są wymienieni jako młodzieńcy, mówiliśmy o tym poprzednim razem, i będą mieli widzenia. Dlaczego? Do obydwie te klasy, i starcy, i młodzieńcy, i ci, którzy będą mieli sny, i ci, którzy będą mieli widzenia, mają być ziemskimi przedstawicielami niewidzialnej klasy Chrystusa w niebie, z którymi będzie się ona kontaktować. A wyższość starożytnych godnych nad młodocianych godnych jest pokazana w rodzaju objawień, jakie będą udziałem starożytnych godnych. Bo oni mają mieć sny. A sen jest to bardziej skomplikowana operacja niż widzenie. Bo sen zakłada pracę szarych komórek. Chociaż śpimy, to szare komórki pracują. Dlatego ci, którzy dużo śnią, to się nie wysypiają. Ich szare komórki cały czas działają. Albo nie cały czas, to ileś godzin w nocy pracują. I potem rano mówi, no trzeba odjąć od tego snu trochę pracy, którą żeśmy wykonali. Niby spałeś, a myśmy pracowały. Natomiast widzenie to jest, prawda, widzenie oczami fizycznymi. Obrazy były stwarzane przez Boga, tym, którym te widzenia były posyłane i oni widzieli autentycznie rzeczy, których nie było. Dla Boga nie ma żadnego problemu stworzyć w powietrzu obraz, który ktoś fizycznie zobaczy, tak jakby to było prawda. Tak jak ja w tej chwili widzę braci siedzących przede mną. Gdyby Bóg chciał, to bym sprawił, że ja to zobaczę 3-4 osoby więcej albo dowolną inną ilość. Tak na pewno było także w piecu z młodzieńcami, prawda? Do których dołączyła jeszcze jedna osoba i ci, którzy patrzyli, prawda, mówi, że jest jeszcze ktoś jeden, chodzi tam z nimi. No i też została stworzona. On tam nie chodził, to była wizja. Nie potrzeba było, żeby tam nasz pan, czy anioł jakikolwiek nawet osobiście się stawał. Ale może i był, to nie wiemy tego, ale mogła być to wizja, bo przecież Bóg może powstrzymać moc działania ognia na odległość. Nie musi sam do pieca wchodzić, żeby ochronić przed ogniem tych, którzy zostali tam wrzuceni. Więc czy było tak, czy owak? Chodziło o to, żeby ktoś zobaczył, ci, którzy patrzyli oczami, żeby zobaczyli osobę, której do pieca nie wrzucali, której tam być nie powinno, a była. Habakuk pokazał tę różnicę między starożytnymi godnymi a młodocianymi godnymi, przywołując większe sztuki bydła, tak? Czyli to bydło w kontraście do trzody. Paweł tą różnicę pokazał, pokazując wyższy rodzaj surowca, z którego są zrobione naczynia. Drewno w kontraście do gliny. A Joel tą różnicę między tymi dwoma klasami pokazuje w rodzaju objawień, które będą do nich adresowane i przez nich przekazywane światu ludzkości, czyli sny w kontraście do widzeń. W różny sposób ta różnica jest pokazana. Zawsze ma na celu wskazanie, że ci są jakby wyżsi od tych drugich. To już jest chyba zrozumiałe, dlaczego ci są wyżsi, ponieważ na pewno można powiedzieć, że wszyscy ze starożytnogodnych, gdyby żyli w wieku Ewangelii, byliby członkami Kościoła. Wszyscy co do jednego. To, co oni przeszli, w jakich warunkach oni musieli dowodzić wierności Bogu, proszę sobie poczytać rozdział 11, że dzisiaj pewne fragmenty tak i też odczytam, Żydów 11 rozdział. Natomiast jeśli chodzi o młodocianych godnych, to ja bym nie bał się powiedzieć, że wszyscy młodociani godni, gdyby żyli w wieku Ewangelii przed zamknięciem wysokiego pochowania, to też w 100% byliby członkami Kościoła. Nie wierzę. Nie dlatego, że oni są gorszymi ludźmi, a tamci byli lepszymi, tylko ci żyją w czasach bardziej wyuzdanych, gorszych, o mniejszej duchowości i po prostu łatwiej jest o upadek. Jest trudniej być tak bardzo oddanym niż im, ale być może też tamci byli, ale to już taka tylko moja myśl, że tak by można było podsumować. Zresztą Bóg pokazuje też, no bo jakby nie patrząc, tych godnych, starożytnych godnych stawia zawsze wyżej niż młodocianych godnych, tak cała biblijna symbolika pokazuje również. Wszystko wskazuje na to, że narzędziami do przekazywania, to też jeszcze powiem, bo to się wiąże z naszą klasą starożytnych godnych, o tym też mówiłem przy Wielkiej Kompanii tym razem, że narzędziami do przekazywania w wieku tysiąclecia poselstw z nieba na ziemię będzie Wielka Kompania. Wynika to z tego, co nasz Pan powiedział w Jana 1,51, gdzie zinterpretował ten sen, który miał Jakub i pokazał, że ta drabina, która śniła się Jakubowi, to on, jego urząd pośrednika. Bo w Jana 1,51 nasz Pan mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Albo po Synu Człowieczym. A jeżeli sobie przypomnimy okoliczności tego snu Jakuba, ktoś powie, no o czym o tym mówi nasz Pan? Niebo otwarte, aniołowie, którzy będą chodzili na Synu Człowieczym albo po Synu Człowieczym. Jak ktoś nie zna Biblii, to powie, o tak sobie powiedział. Ale jak znamy Biblię, to od razu widzimy, że musi to mieć związek z 1 Mojżeszowa 28, 11 i 12, tam gdzie mamy opisany sen, który Jakub miał. Zaraz zobaczmy, tak, 1 Mojżeszowa 28, 11 i 12. A gdy przybył Jakub na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc. Gdyż słońce zaszło, wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śnił mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. Tyle, kropka. I teraz pomyślmy sobie, dlaczego akurat Jakubowi się to śniło, jaką częścią klasy, do której klasy należy sam Jakub, to starożytnych godnych. Więc akurat jest idealnym kandydatem do takiego snu, w którym zostanie pokazana komunikacja między nim, gdy on wróci z grobu i będzie jednym ze starożytnych godnych tutaj, a niebem. Aniołowie Boży, prawda, będą schodzili po drabinie, której szczyt sięgał nieba, a ci aniołowie Boży, to jego, wiem, aniołowie to posłaniec, znaczy, prawda, jest jeszcze Wielka Kompania, będzie aniołami, już jest aniołami, więc nawet nie tylko spełniają tą funkcję, że są już narzędziami, posłańcami Boga, ale są nawet w fazie duchowej, prawda, duchowymi istotami, więc można powiedzieć, że są podwójnymi aniołami, ale pamiętajmy, że gdy Biblia mówi o aniołach, to niekoniecznie zawęża to do istot duchowych. Każdy z nas mógłby być aniołem, prawda? I jakby miał jakąś misję do wykonania i Bóg by nam ją zlecił, to będąc ludźmi z krwi i kości, bylibyśmy nazwani aniołami, posłańcami, bo anioł to nic innego jak posłaniec. Nie musi być koniecznie duchową istotą, ale często jest. Łatwiej Bogu użyć aniołów duchowych istot niż aniołów ludzi, którzy są z krwi i kości, mają na przykład ograniczone możliwości poruszania się, bo muszą długo, długo gdzieś podróżować, a anioł migiem to załatwi. Więc to nasz Pan w tym, tak, w Jana 1,51 robi tutaj aluzję do tego, pokazując, że on jest w tej drabinie, w urzędzie pośrednika. Nie jest to, że drabina nagle nasz Pan jako nasz Pan, tylko urząd pośrednika, który on będzie pełnił, będzie łączył te dwie fazy królestwa i poprzez urząd pośrednika niebo będzie kontaktowało się z ziemią, żeby tę ludzkość podnieść na wyższy poziom. Z grupy nowych wersetów, których nie cytowałem do tej pory ani przy Młodocianych Godnych, ani przy Wielkiej Kompanii, sięgnijmy na początek po Psalm 45, który mówi tylko i wyłącznie o tej jednej klasie ludu Bożego, o starożytnych godnych i nie ma przy okazji jeszcze nikogo innego. A takie wersety są dla nas najbardziej interesujące. Psalm 45, 17. Oj, to otworzyłem Izajasza 45, 17 i już się cieszę, że znajdę właściwy tekst. A nie ma. Musi być Psalm 45, 17. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Zagadkowy, prawda, na pierwszy rzut oka werset, no bo jak można mieć zamiast ojców synów? Jak można z ojca zrobić syna? Zauważmy jeszcze jedną ciekawą rzecz. To jest księga psalmów. Pieśni duchowych, wysławianie Boga, chwalenie Go, oddawanie Mu chwały, a nagle okazuje się, że wielkie, mocne w psalmie proroctwo zawarte. Jak to jest w Biblii porozrzucane, wszędzie można znaleźć bardzo ważne, istotne rzeczy, nie tylko w formie uwielbienia i oddania chwały Bogu, ale prawda na wiek to się zlecia. Ni stąd, ni zowąd. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, których ustanowisz książętami na całej ziemi. O co chodzi w tym wersecie? No wiemy, że wiemy, ale jeżeli ktoś ze słuchaczy nie wie, no to trzeba wyjaśnić, żeby się to stało jasne. Ci, którzy są członkami klasy starożytnych godnych, według ciała żyli przed naszym Panem. Mamy genealogię, możemy prześledzić, kto to był przed naszym Panem i możemy dojść, prawda, bardzo, bardzo daleko, aż do Dawida. I to są jego ojcowie według ciała. Natomiast, kiedy nasz Pan obejmie swój urząd wieku tysiąclecia i wzbudzi ludzi z grobu, poczynając właśnie od starożytnych godnych, bo nie będą wzbudzeni jako pierwsi, to kim oni się staną, gdy on ich z grobu wzbudzi? No jego dziećmi, synami. On ich odkupił jako okup. Także ich, wszystkich innych ludzi odkupił. Wobec tego nagle ci, którzy byli według ciała jego ojcami, stają się jego dziećmi, jego synami. Jemu zawdzięczają życie. To nie on im, że się urodził w którymś tam pokoleniu i wszystkie pokolenia przed nim niejako pracowały na to, żeby nasz Pan się w pewnym momencie urodził, tylko on da im życie. On stanie się ich ojcem, a oni jego dziećmi. I mało tego, psalmista dodaje, że jeszcze da im urząd książąt na ziemi. Czyli teraz mamy powiedziane, że kiedy oni wrócą, to nie tak wrócą sobie, żeby sobie żyć, tylko będą mieli pewną rolę do odegrania książętami na ziemi. I zobaczmy zaraz następny werset, 18, który mówi o klasie restytucyjnej. Czytam więc jeszcze obydwa. Tam można jakby się cofnąć przed 17, to tam znajdziemy malutkie statko jeszcze i wielką kompanię. Tam jest sporo klas, no ale to jakbym w to wszedł, no to bym nie skończył wątku, za dużo dygresji. Więc tylko 18. Razem 17, przeczytam obydwa. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnie imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Te ludy to klasa restytucyjna, którzy będą wysławiać Go po wieki wieczne. Tam możemy zajrzeć do objawienia 5 rozdziału, że chwała Barankowi i temu, który na tronie, i Barankowi na wieki wieków i tak dalej, która będzie potem płynęła dla naszego Pana za Jego dzieło wieku tysiąclecia. Podobne w treści, czyli w tym sensie, że mówi także o książętach, jest Izajasz. 32 rozdział. Izajasz 32, 1. I tutaj przeczytamy tak. Też aluzja do wieku tysiąclecia. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości. Nasz Pan z Kościołem. Król w jego królestwie. A książęta według prawa będą panować. Znowu pojawiają się książęta, którzy mają panować według prawa, czyli według sprawiedliwości, żeby z tejże sprawiedliwości ludzi nauczyć. Król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta będą rządzić według prawa. I zauważmy, Zaraz następny werset, drugi, który opisuje, czym ci książęta, albo czym każdy z tych książąt, na przykład Jakub, Abraham, Izak, będą dla świata ludzkości. I będzie każdy z tych książąt jak kryjówka albo osłona przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą albo burzą, możemy różnie tłumaczyć, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej. Zobaczmy, jaką funkcję będą ci godni, każdy z tych godnych, pełnić wobec świata ludzkości. Są to oni porównani do osłony i schronienia przed wiatrem i burzą. Są porównani do ożywienia na suchym lądzie. Jak gdybyśmy byli na pustyni, gdyby było nagle tak ożywienie w postaci wody, jaka to byłaby ulga dla człowieka, który tam by się znalazł. Będą cieniem i ochroną, jaką daje skała, bo są także porównani do skały, a skała symbol mocy, potęgi, prawda, silnego oparcia. Skała ma to do siebie jeszcze, że w ciągu dnia, kiedy jest bardzo, bardzo upalnie, to ona się dopiero zaczyna nagrzewać, ale jest chłodniejsza niż wszystko inne. Czyli można na takiej skale sobie znaleźć pewnego rodzaju ochłodę w ciągu dnia. Ona się powoli nagrzewa i robi się coraz gorętsza po to, żeby jak przyjdzie chłód nocny, wieczorno-nocny, to ona znowu to ciepło oddaje. I pięknie pokazane jest to wzmocnienie, siła, wsparcie, które skała daje. Potem kolejne wersety o tym mówię, ale znowu dygresja, nie mogę sobie na to pozwolić. A na przykład werset trzeci mówi o powszechnym i łatwym dostępie do czystej prawdy. I oczy tych, którzy widzą, nie będą oślepione błędem, różnymi dziwnymi rzeczami, które wypacza zrozumienie prawdy i niby widzi, a nie widzi. I uszy tych, którzy słyszą, będą uważnie słuchać. I tu moglibyśmy, to jest tak powiedziane, a to co a w innych miejscach, na przykład u tego samego Izajasza, 11:9, to możemy przeczytać jak o warunkach wieku tysiąclecia, kiedy ci książęta będą panować. Izajasz 11:9. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Albo 35, a werset 8, też Izajasz. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie chodził nią nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Dlaczego nawet głupi na niej nie zbłądzi? Bo oczy tych, którzy widzą, którzy patrzą, nie będą już oślepione. Tak, żeby nie widzieli właściwej drogi, która się Bogu podoba i która jest dla korzyści ludzi. No i może jeszcze dam Jeremiasza 31, a werset 34. Tam mamy taki cykl o Nowe Przymierze opisujący, ale ja tylko się na 64 skupię. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, bo mi chodzi o ten dostęp, powszechny dostęp do prawdy, do wiedzy, prawdziwej, czystej. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. To chodzi o to, że nie będą musieli nawet się wzajemnie uczać, od najstarszego do najmłodszego, czyli niezależnie od tego, jaki to ma poziom, stopień rozwoju własnej wiedzy, będzie miał łatwą drogę do poznania tego, co będzie ku dla jego zbawienia i dla jego korzyści. Pięknym opisem tej klasy starożytnych godnych, który przy okazji dowodzi, że ich poświęcenie było tego samego kalibru, co Kościoła, jest cały rozdział Żydów 11. Oczywiście nie będę go czytał w całości, no bo to znowu, chociaż można, wypadałoby, prawda, przeczytać cały rozdział, bo opisuje po prostu ich heroiczne akty, postawy. Ja się tylko skupię na końcówce tego rozdziału, nie Izajasza, tylko Żydów 11 rozdziału. Skupimy się na samej końcówce, bo mamy tam mowę o nagrodzie dla tejże klasy, więc chcielibyśmy to wyłapać. Czyli włączymy się do tego rozdziału Żydów 11 od wersetu 32. A ich jest tam w sumie 40, czyli od 32 do 40. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby, kiedy już powymieniał tych mężów Starego Testamentu i ich heroiczne czyny, wierność, postawa. Potem Paweł napisze do malutkiego statka, mając wokół siebie taki wielki obłok świadków. Daje ich malutkiemu statku za przykład. Ich oddanie dla maluszkiego statka. Ale wracamy tutaj. I cóż powiem jeszcze? Zawarakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli oszcza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To jest mocne słowo, prawda? Ale 35 werset dla nas będzie bardziej ciekawił niż te wcześniejsze, więc czytam go uważnie. 35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Mamy tutaj dwa tematy w tym wersecie. Pierwszy, że kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Otrzymały? No nie. Nie co Paweł ma na myśli. Otrzymały wiarą. Chwali potęgę wiary hebrajskich kobiet, które gdy traciły w śmierci swoich bliskich, to miały tak silną wiarę, że otrzymawały ich dzięki wierze z powrotem zmazani. Wiedziały, że oni wrócą. Pamiętamy jedna z sióstr Łazarza, prawda, która jak powiedziała do naszego Pana, gdy ją chciał pocieszać, mówi, ja wiem, że mój brat wróci, że wstanie. Potężna wiara i ta wiara, jeżeli jest taka potężna, potrafi odebrać to, czego nie ma jeszcze realnie. Bo przecież wiara jest właśnie, to jest wiara, jeżeli ktoś ją posiada, to potrafi zastąpić rzeczywistość, której nie ma. I dlatego lud Boży musi mieć wiarę, bo bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez wiary nie można przejść doświadczeń obecnego życia, ponieważ jeżeli tylko bazujemy na tym, co realnie możemy mieć, a nasza wiara jest zbyt słaba, żeby uzupełnić braki w realu tak zwanym, no to przecież później upadniemy. W naszym podążaniu za Bogiem. No bo będziemy chcieli wzorem tego świata realnie mieć pewne rzeczy, a z powodu ich braku będziemy się zapadać, zniechęcać. Bo tak by zrobił świat i tak robi świat. Gdy w realu nie dostają to, czego bardzo, bardzo pragną, ja nie mówię o złych rzeczach, nawet tych dobrych rzeczach, które pragną, a ich nie dostają, no to jest pewnego rodzaju rozgoryczenie, prawda? I zawód, i w zależności od tego, czego komu brakuje, to popada w większe lub mniejsze udręczenie, depresję, zazdrość wobec innych, no różnego rodzaju rzeczy. Więc tutaj zobaczmy przykład tych kobiet. Taka silna wiara, że w zmartwychwstaniu jak gdyby odbierały swoich zmarłych. Tak Paweł o tym pisze. Ale to jest jedna rzecz. Wśród tych kobiet hebrajskich też pewnie będą członkinie starożytnych godnych. Tylko, że wtedy już nie będzie różnicy między mężczyzną a kobietą po wzbudzeniu, tak? I udoskonałem, więc jak oni wrócą, wrócą już jako ludzie, ale będą także rekrutować się z tych, no bo dodawanie takiego dowodu wiary oznacza pełnię poświęcenia takiej jednostki. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, mówi o innych członkach tejże klasy, nie przyjąwszy uwolnienia. To jest ciekawe, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. O co Pawłowi chodzi, że oni woleli umrzeć, być zamęczeni na śmierć, a nie przyjąć uwolnienia? Tak niewierni wszyscy przyjmują uwolnienie. Na czym to polega? Tak było w Ewangelii, tak jest zawsze, tak jest do dzisiaj. Jeżeli dziecko Boże spotyka się w swoim życiu że sytuacją, w której wierność Bogu naraża go na pewne konsekwencje, utratę życia lub cokolwiek innego, to ma zawsze, zwykle nawet inkwizycja mówiła, wyprzyj się tego wszystkiego, a darujemy ci życie. Wielki Kościół ci przebaczy, Kościół jest dobry. Tylko musisz się wyrzec tych wszystkich rzeczy i odrzucić to. I koniec, już nie będziesz cierpiał. To było to uwolnienie. Bo szatan ma takie metody, że zawsze dziecku Bożemu, żeby doprowadzić do jego potknięcia się, żeby doprowadzić go do upadku, to wprawia go w sytuację, w której mówi, możesz łatwo uniknąć tych niekorzystnych rzeczy, które z powodu twojej wierności Bogu ci grożą. No wystarczy, że zrobisz to lub tamto. Tak było zawsze. Żebyśmy chcieli uniknąć Unii wyrzucenia z tak zwanej epifanii, wystarczyło tylko, żebyśmy nic siedzieli cicho i nic nie mówili o podkopywaniu nauki o usprawiedliwieniu. Zresztą tak wyraźnie mi powiedziano. I były nawet rozmowy ze mną w tym celu, żebym po prostu dał spokój i będzie dobrze. I będzie dobrze. Taka jest metoda do dzisiaj. Całe szczęście dzisiaj nie grozi za to stos. Najwyżej go wyrzucą skądś. No i dobrze. Lepiej, że wyrzucą człowieka z grona, do którego się nie pasuje. Więc i to jest to uwolnienie. Nie przyjąwszy uwolnienia, woleli wybrać śmierć, nawet śmierć, niż przyjąć uwolnienie, niż okazać się niewierni i uniknąć tej perspektywy śmierci. Aby, i teraz to najciekawsze też, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie tych braci, tych osób, tej grupy nazwane jest lepszym. Zapamiętajmy to, bo to lepsze zmartwychwstanie właśnie ich czeka jako nagrodę. Powiemy za chwilę jeszcze dzisiaj w trakcie tematu, co to znaczy to lepsze zmartwychwstanie, ale już tutaj sygnalizuje, że Paweł nazwał ich zmartwychwstanie lepszym za to, że woleli umrzeć, niż okazać się niewierni Bogu. Wolał taki prorok umrzeć i zanieść niepopularną wiadomość do króla albo do Żydów, nawet jeżeli czekała go śmierć za to. To mówi, jak tu idziesz, jak ja cię wysyłam z wiadomością do nich. Przykra wiadomość, smutna, oni grzeszą, ty masz im to powiedzieć. Mało tego, masz zapowiedzieć, co ja, jak ja ich za to ukażę. No ale co się stanie z takim prorokiem, który przyjdzie i do króla będzie tak ostro mówił? No ale Bóg mu każe tak mówić. No to pewnie straci życie. Albo jak nie od króla, to Żydzi go zabiją, bo Żydzi też woleli grzeszyć w swojej całej masie ogólnej i nie lubili tych, którzy przychodzili i na to im uwagę zwracali. No to ginął. To ginął. Wracamy do Żydów 11. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błokali się w owczych, kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, których świat nie był godzien. Tułali się po pustyniach, górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Prawda? Czyli nie otrzymali życia wiecznego, no bo to jeszcze nie był czas, żeby nagrodę za taką ich postawę w tym życiu nagrodzić ich życiem wiecznym. I teraz zauważmy, jak Paweł argumentuje, nie otrzymali tego, co obiecane im było, życia wiecznego, ponieważ Bóg przewidział co do nas coś lepszego. I gdy mówi co do nas, to ma na myśli już rzeczywiście malutkie statko. Ponieważ Bóg dla nas, malutkiego statka, przewidział coś lepszego i nawet potem dalej kontynuuje, ale aby oni bez nas nie zostali uczynieni doskonałymi. Tak dosłownie ten werset brzmi. Nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, czyli Bóg nie wypełnił obietnicy swojej wobec nich, że da im życie wieczne, ale to nie znaczy, że nie wypełni, nie otrzymali póki co. A dlaczego nie otrzymali? No Paweł tłumaczy. Bo my, malutkie statko, mamy jeszcze większą obietnicę i oni bez nas swojej nie dostają nagrody. Ale dzięki nam, przez nas dostaną. Tylko najpierw musimy jeszcze my się rozwinąć. Czyli dlatego oni poumierali i tak to zostało. Bo malutkie statko miało być całe wybrane, uwielbione i rozpocząć rządy wobec świata ludzkości, wzbudzając jako pierwszych właśnie godnych z grobu. Ta lepszość ich zmartwychwstania, tak, przewołuje werset 35, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Ta lepszość ich zmartwychwstania to doskonałość istoty, władz, zdolności ludzkich, w której oni wszyscy powrócą z grobu. Gdy druga faza ucisku Jakuba, która pewnie jest bardzo, bardzo blisko przed nami, Ezechiel 38-39, dwa całe rozdziały i pomniejsze fragmenty gdzie indziej porozrzucane, ale te dwa rozdziały Ezechiela no to mnóstwo opisów drugiej przyszłości, niedalekiej przyszłości drugiej fazy ucisku Jakuba na Izrael cielesny. I gdy ona się będzie kończyła, a będzie się kończyła, kiedy tak państwowa egzystencja, narodowa egzystencja Izraela zawiśnie na włosku, z ludzkiego punktu widzenia będzie zdawało się, że nie ma dla nich ratunku, to wtedy Bóg zaingeruje, włączy się w wyraźny sposób w historii ludzkości i wzbudzi im z grobu starożytnych godnych, aby rozpocząć Królestwo Boże na ziemi, które rozpocznie się właśnie od cielesnego Izraela. Dlatego nie warto być antysemitą, żeby sobie nie utrudniać przyjęcia Królestwa Bożego, kiedy ono przyjdzie, bo ono przyjdzie dla ludzkości przez Żydów. Więc każda niechęć wobec Żyda, każdy brak sympatii wobec Żyda, oczywiście nie będzie karany za to, że ktoś nie lubił Żydów, tylko każda niechęć wobec Żyda utrudni takiemu człowiekowi przyjęcie błogosławień z Królestwa. A jak mówi Zachariasz, ci, którzy nie przyjdą na święto Paschy do Paschy, na święto namiotów, nie Paschy, na święto namiotów do Jerozolimu, to na tych nie będzie deszcz padał. I dosłowny deszcz i deszcz błogosławieństw, które Bóg będzie miał do rozdzielania każdemu. Ale wracamy. Czyli tutaj mamy, tak, aluzją do tej nagrody ludzkiej doskonałości jest nawet nasz symbol bydła. Wracam znowu do tego symbolu bydła, po których Abakuk ich pokazał, czyli wołu i cielce. Wiemy, co znaczy cielec w Biblii? Kogo reprezentuje cielec? No, naszego Pana, ale to nie dlatego, że cielec to nasz Pan. Cielce może być nie tylko nasz Pan. Nasz Pan był cielec, to nie będę czytał, prawda? Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, tak? Główna ofiara Dnia Pojednania to cielec. Wszyscy rozumiemy, którzy bardziej badamy Biblię, że to jest właśnie nasz Pan pokazany, kozioł pański, członkowie Kościoła. Różnica w ilości tłuszczu, czyli miłości w tych dwóch zwierzętach. Ale wystarczy, zobaczmy sobie dowód do psalmu, niby psalm, prawda? Zdawałoby się, że psalmy to tylko pieśni pochwalne i tak dalej. A tam tu kupę proroctw jest. I psalm 51 mówi, że takich cielców będzie całe mnóstwo. Całe mnóstwo. Nie tylko jeden nasz Pan. Psalm 51, od 18 do 21. I czytamy, psalm 51, od 18 do 21. Albowiem ofiar nie żądasz, tych ze zwierząt, tych typicznych. Po co Bogu? Krew kozów i cielców niczego Boga nie cieszy. Jako typ ma znaczenie i tylko jako typ. A wartości większej nie ma żadnej. Poza tym, że cały czas zwraca uwagę na prawdziwą ofiarę. A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć, mówi psalmista. Ale potem mówi, co Bóg chętnie przyjmie? Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym, czyli złamanym z powodu świadomości własnego grzechu i nicości i niemocy w odniesieniu się, nie wzgardzisz Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, duchowa faza królestwa, Syjon. Odbuduj mury Jeruzalemu, ziemska faza królestwa, z godnymi na czele. I teraz uwaga, 21 najciekawszy, wtedy, kiedy Syjon będzie, Jeruzalem, ziemska faza, wtedy przyjmiesz prawe ofiary. Nie takie ze zwierząt, tylko z serca ludzi płynące. Ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim. Cielce, wiele cielców. Ludzkość cała, poświęcająca się Bogu, przeprowadzona doskonałości i Bogu oddana, to wszyscy będą jak jeden cielec. My też będziemy cielcami. Fajny obraz? Nie obrazimy się? Ja się nie obrażę. Jakbym mnie w typie powiedział, o, cielec przyszedł. Dobrze, bardzo fajnie. Cielec to doskonała ludzka natura. Obym był takim cielcem jak najszybciej. Chętnie byłbym już w tym życiu. Czyli teraz rozumiem, mamy dodatkowy dowód, dlaczego bydło, duże bydło jest, pokazuje starożytnych godnych, a młodocianych godnych trzoda, mniejsze bydło. Pokrewieństwo, ale różnica w jakości tego charakteru, tego oddania. Takimi będą starożytni godni. Spodziewamy się także oczywiście, że młodociani godni podobno dotrzymają nagrodę, ponieważ te dwie klasy mają ze sobą wiele wspólnego. Co mają wiele wspólnego? Jedni powołani za wcześnie, żeby być malutkim statku. Można powiedzieć, za szybko się urodziliście. To co, trzeba było poczekać, tak? Jak się urodziliście za szybko, to teraz macie. A drudzy za późno się urodzili. Znowu, no czemu wy tak długo czekaliście? Jakby się urodzili 200 lat wcześniej, to byście się załapali do malutkiego statka. Przynajmniej mielibyście szansę, prawda? Więc jedni za wcześnie, drudzy za późno. Wiele wspólnego, dlatego jest to oczywiście tylko założenie, przypuszczenie, bo o starożytnych godnych mamy takie, no chociażby to, lepsze zmartwychwstanie. U młodocianych godnych nie znajdziemy, że lepsze zmartwychwstanie. Znajdziemy tylko u Joela napisy, że będą otrzymywali tak widzenia, ci widzenia, ale nie mamy takiego odniesienia do ich, że oni będą mieli także lepsze zmartwychwstanie. No ale to jest logiczne, bo razem z tymi, ze starożytnymi godnymi będą reprezentantami Królestwa Bożego na ziemi. Tak? Więc jeżeli jedni otrzymują sny, drudzy widzenia, prawda, wyższe i płytsze i głębsze prawdy do przekazania, no to jedni, drudzy reprezentują to Królestwo Niebiańskie, więc to jest na zasadzie logicznej dedukcji. I już na początku wieku tysiąclecia tacy będą starożytni godni, wzbudzeni z grobu jako doskonałe istoty ludzkie w nagrodę za wierność w obecnym życiu i w nagrodę za rozwinięcie charakterów do poziomu sprawiedliwości, miłości obowiązkowej, choć jeszcze nie bezinteresownej. Przykładem tego, że nie mieli miłości bezinteresownej, tej ofiarniczej, agapy, jest to, że dwóch przedstawicieli tejże klasy, Dawid i Samson, w chwili śmierci żądali, oczekiwali sprawiedliwości wobec tych, którzy oczekiwali sprawiedliwej kary, ukarania tych, którzy na tą karę zasługiwali. Ale widać, że kierowali się sprawiedliwością, a nie miłością agapę, bo miłość agapę nie dąży do tego, żeby wymierzyć karę temu, który na nią zasługuje. Co robi miłość ofiarnicza? Zostawia karę Bogu. Nie sądźmy, że ktoś ma miłość ofiarniczą, to okej, nikogo nie karać za nic. Nie, tylko mówi, ja zostałem skrzywdzony. Mi zrobiono krzywdę. Należy się temu, który taką krzywdę mi zrobił, słuszna kara za to, co mi zrobił. Sprawiedliwość tego wymaga. Ale jeżeli ja mam miłość bezinteresowną, to ja mówię, niech Bóg to załatwi. Ja nie będę sam dążył do wymierzenia ci kary, chociaż wiem, że nie zasługujesz. Ja przebaczam, ja pójdę w sferę cierpienia, rezygnacji, ofiary z tego, co mi się należy, a mi jest mi odbierane, albo zostało mi odebrane, a niech Bóg ci wymierzy tą karę. No ale żeby tak móc taką mieć postawę, trzeba mieć charakter na poziomie miłości bezinteresownej. Ale tym oczekiwaniem, że sprawiedliwą karę, tak, Dawid prosił o syna Salomona, żeby, tak, jakiegoś tam dowódcę jego no, zabił po prostu za to, że on zabił innego niewinnie, czyli przelał niewinną krew i należa mu się kara. Śmierć za to, że zabił. No a Samson, jak wiemy, dla swoich wrogów żądał tejże śmierci. Też była słuszna, bo to byli wrogowie Izraela, którzy mordowali Izrael i zabijali. Więc Samson w ostatnim akcie sprawiedliwości przed śmiercią poprosił o siły, żeby zginął razem z nimi, a także, żeby oni zginęli za karę. Więc nie byli gotowi pójść w sferę ofiary, ale od nich to nie jest wymagane. Oni w tą miłość bezinteresowną sobie rozwiną w wieku tysiąclecia. O ich charakterze w chwili, gdy będą z grobu powracać, mówi Rzeszcze Żydów 12 rozdział. I to chwilę się do tego teraz jeszcze zajrzymy, zatrzymamy się przy tym. Żydów 12. Paweł w tymże Żydów 12 rozdziale opisuje zawarcie przez Boga przymierza zakonu z Izraelem. I pisze, że to jest obraz, typ zawarcia przymierza nowego z Izraelem, a przez Izrael z całym światem ludzkości. Tak, z 12 pokoleniami Izraela. Wersety 18-21 mówią, że Izrael duchowy nie zbliża się do tych samych fizycznych rzeczy, co Izrael cielesny. Nie czytam, bo nie mamy na to czasu, tylko zbieram do tego wersetu, który mnie najbardziej ciekawi. Tak, nie zbliża się do tych samych rzeczy, co Izrael cielesny, lecz do ich antytypów. To jest bardzo piękny fragment Nowego Testamentu. On mówi, jak tam w fizyce, fizycznie oni się zbliżają do tego, a to wszystko, co się oznacza. I mówi im, my się zbliżamy do ich antytypów. On antytypy wymienia te w wersecie 22-24. Dla nas najciekawsze jest jedno zdanie z wersetu 23, bo tam traktuje o starożytnych godnych. I przy okazji bardzo wyraźnie mówi o ich charakterze, z jakim wrócą z grobu, na poziomie sprawiedliwości. Dawid, chociaż możemy dawać na przykład Dawida i Samsona jako przykład braku miłości bezinteresownej, ale jednocześnie ten brak miłości bezinteresownej pokazuje w nich zgodność ich charakteru ze sprawiedliwością. No bo kto, na przykład Dawid, weźmy, umiera i o swoim dowódcy, którego cenił bardzo wysoko, którego nie ukarał za życia, co pewnie było jego słabością, ale nie ukarał widocznie, no, zbyt, ale pamiętał, on zabił niewinnie człowieka. Ja teraz już umieram, ale to nie może mu ujść na sucho. Nie może nie zostać nieukarane. I własnemu synowi przekazuje, że masz go ukarać śmiercią za to, bo on kiedyś zabił innego człowieka, tylko dlatego, że bał się konkurencji, że będzie równie dobrym dowódcą jak on. I Dawid to zapamiętał. Sam nie ukarał z jakiegoś powodu. Nie miał tyle siły, nie wiemy, ale zapamiętał to sobie do końca życia i na łożu śmierci przekazał synowi to polecenie, żeby tak się stało, bo tego sprawiedliwość wymagała. Więc mamy werset 23, gdzie apostoł opisuje charakter starożytnych godnych w chwili powstawania z ich z grobu. I mówiąc, że zbliżają się do momentu zaprowadzenia na ziemi nowego przymierza, malutkie statko zbliża się do, i teraz podam kilka przykładów. Biblia Warszawska zbliża się do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Kto ma Biblię Warszawską, to takie coś u siebie znajdzie. Do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. UBG, Diaglot i Kody, te trzy, mówią duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. Biblia Tysiąclecia mówi do duchów tych, którzy doszli sprawiedliwi do celu. Czyli jak widzimy, mają duży problem z tymi duchami. Wszędzie są duchy. Ja wszystkich przykładam, nawet kody, prawda? No też tłumacze kodów też wierzą w nieśmiertelną duszę. Wobec tego wymyślili sobie, że greckie pneuma, bo tam jest słowo greckie pneuma użyte, to pewnie chodzi o duchy, no bo człowiek po śmierci staje się duchem, prawda? Niby umarł, a nie umarł. Tylko zmienił byt z cielesnego na duchowy i jest teraz duchem. Wobec tego my wiemy, że greckie pneuma, czyli słowo duch, tłumaczone na polski jako duch, ma najczęściej, ma aż 12 znaczeń. A jednym z najczęstszych wśród tych 12 jest usposobienie. Zawartość umysłu, woli, serca, charakter. Co wyraźnie widać w bardzo licznych wersetach biblijnych, a tu sobie chyba, nie wiem, z 10 przygotowałem, no ale 10 nie będę czytał, bo nie ma czasu. Przeczytam 3. Według 2-3 świadków jest ważne. Przeczytam 3 fragmenty z Nowego Testamentu, gdzie jest pneuma, tłumaczona jako duch i gdzie każdy głupi, przepraszam za wyrażenie, ale każdy głupi, no ta nawet głupi nie zbłądzi. Biblia też tak mówi, nawet głupi nie zbłądzi w tysiącleciu. Więc gdzie każdy głupi będzie od razu zrozumie, że mówiąc duch, Biblia ma na myśli charakter. Usposobienie, umysł, wola, serce. Czasami wszystko jednocześnie, czasami tylko fragment, sam umysł, samo serce, samo wolę. Na przykład weźmy powszechnie wszystkim znane słowa naszego Pana z Mateusza 5, 3. Mateusz 5:3, gdzie nasz Pan mówi tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Bo ubodzy w duchu, ubodzy z pneuma. Czyli ci, którzy nie mają o sobie zbytnio wielkiego mniemania. W swoim duchu, umyśle, sercu wiedzą, kim są. Słabi, grzeszni, upadli. Tacy są błogosławieni ubodzy w duchu, bo oni łatwo przyjmą prawdę. Ci, którzy są wyniosłego ducha, to chyba tego nie będę miał, ale jakaś mi się przypomniało. Ci, którzy są wyniosłego ducha, czyli w swoim usposobieniu, umyśle, woli, sercu, myślą o sobie, nie wiadomo jak oni, to mają blokadę. Bo oni nie chcą prawdy, bo oni uważają, że cała prawda, jaka jest do wzięcia, już jest w ich posiadaniu. Mogą tobie powiedzieć, ale żeby od ciebie coś usłyszeć? Nie ma mowy. Nie ma mowy. Łukasz 1:80. Jeszcze z tych cytatów obiecałem 3, no to przeczytam 3, już nie będę tej całej dziesiątki cytował. Łukasz 1:80. I tu czytamy tak. A dziecię rosło, o naszym Panu, a dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia, przepraszam, mówię o naszym Panu, a może to jest o Janie Chrzcicielu, bo tak już mówi dziecko, tak, to jest Jan Chrzciciel, przepraszam, ale nie zmienia faktu. Chodzi o to, że dziecię rosło, Jan Chrzciciel, i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Jak zobaczyłem, że jest tutaj na pustkowiu, to od razu mi się coś zawdziało, że to musi być o Janie Chrzcicielu, skoro na pustkowiu. Ale wzmacniał się na duchu, czyli no jak na duchu się wzmacnia? No właśnie, w charakterze swoim, w swoim usposobieniu. Coraz więcej rozumiał, coraz więcej wiedział, czego chce, co powinien, a czego nie powinien, jak swoje życie kształtować. No i weźmy trzeci, ostatni z mojej listy, resztę zostawiam, Łukasz 9:55. Łukasz 9:55. A on, obróciwszy się, zgromił się ich, nasz Pan, do uczniów swoich, którzy chcieli zniszczyć ogniem tych, którzy nie dali im jedzonka. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, przepraszam, nie to, a on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Jakiego usposobienia? Jakie macie myśli, uczucia, wolę? To nie jest duch mój. I to jest oczywiste. Dla każdego, tak, że chodzi tutaj o usposobienie charakter. Zatem w tym fragmencie należało pójść tak samo. Ale oni nie rozumieją klas ludu Bożego. O, dla nich jest to czarna magia, że my zbliżamy się do jakichś, jak to mówisz, pójdę za Bielmią Warszawską, do jakichś duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Ale zobaczmy, że gdyby tylko te duchy, to pneuma oddali jako charakter usposobienie, to ogólnie pokazują myśl właściwą. Paweł mówi, my, Kościół, wieko Ewangelii, zbliżamy się w czasie chronologicznie do, na razie jeszcze trzyma się tego błędnego tłumaczenia, duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Więc widzimy, że pokazuje jakichś ludzi, którzy osiągnęli doskonałość na poziomie sprawiedliwości, my się do ich duchów zbliżamy. A jak najlepiej to przetłumaczyć było? Zbliżamy się do Boga, sędziego wszystkiego, o tym jest wcześniej, w tym sprawiedliwych, udoskonalonych w usposobieniach. Tylko tyle. Tak nazwał klasę starożytnych godnych. Są to sprawiedliwi, udoskonaleni do poziomu sprawiedliwości w usposobieniach. To pokazuje doskonale także to, że ich człowieczeństwo i tak dalej. Osiągnięcie przez nich doskonałości charakteru na jeszcze wyższym poziomie miłości ofiarniczej, tej agape, nastąpi w czasie wieku tysiąclecia, a krystalizacja w małym okresie. I właśnie o tym staniu się przez nich doskonałymi przy udziale maluczkiego statka, pamiętamy Żydów 11:40, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi, nie osiągnęli doskonałości, tej pełnej miłości agape bezinteresownej, to jest właśnie dzięki służbie maluczkiego statka wobec nich. W wieku tysiąclecia z nieba będą ich używać i w małym okresie. I właśnie o tym mówi Żydów 11:40. O osiągnięciu przez starożytnych godnych doskonałości wraz ze skrystalizowaną miłością bezinteresowną. Ona jest niezbędna dla wszystkich, którzy chcą żyć w niebie. Starożytni godni rozwiną i skrystalizują tą miłość agapę ofiarniczą dzięki służbie maluczkiego statka w wieku tysiąclecia i w małym okresie. Jako pierworodne dzieci drugiego Adama i drugiej Ewy. To będą ich pierwsze dzieci w wieku tysiąclecia. Wiek tysiąclecia też ma też swoich pierworodnych. Pierworodni wieku Ewangelii to Kościół. Pierwsi zbawiani. A pierworodni wieku tysiąclecia? Godni. Pierwsze ich dzieci, które się im narodzą. A drugiemu Adamowi i drugiej Ewie. Naszemu Panu z Kościołem. To jest właśnie to, oni bez nas nie staną się doskonali. To, co Paweł napisał. I w małym okresie staną oni przed perspektywą utraty życia z rąk kozłów, których objawienie nazywa Gogiem i Magogiem, co jako wierni Bogu przyjmą, bez protestu, bez narzekania, bez uciekania, bez żadnych prób. A bo gdyż ta śmierć da ostatnie szlify, to pójście na śmierć, poddanie się temu, co będzie im groziło, da im ostatnie szlify w ich miłości bezinteresownej, skrystalizuje ją, czyli pozwoli ich miłości bezinteresownej osiągnąć poziom niezmienny. Czyli to znaczy, że nigdy w przyszłości oni nie zachowają się inaczej niż ta miłość bezinteresowna im każe. Ponieważ krystalizacja oznacza osiągnięcie stanu niezmiennego. Jest krystalizacja w złu, jest krystalizacja w dobru. Ci, którzy się skrystalizują w złu, osiągają stan niezmienny w złu, dlatego Bóg mówi, tylko która śmierć? Wy jesteście już w stanie niezmiennym. Degradacja totalna, krystalizacja w złu pełna. Brak perspektyw do reformy, więc trzeba was zabrać, usunąć. Nie znęcać się nad wami, nie dręczyć was, tylko odebrać wam życie, żebyście nie cierpieli wy sami i ci, którzy by was, na was patrzyli. Natomiast krystalizacja w dobru oznacza znowu tą pozytywną niezmienność, że nigdy poniżej tego poziomu nie spadniecie. I to o to Bogu właśnie chodzi, krystalizacja. Dzięki spłodzeniu z ducha na początku mojego okresu i rozwinięciu charakteru nowych stworzeń do bytu duchowego, ich śmierć z rąk kozłów, Goga i Magoga, tak, objawienie 20 rozdział 7-9, nie będę czytał, ich śmierć jako ludzi, bo oni ich prawdopodobnie zabiją, prawda? Mamy tylko powiedziane w objawieniu, że otoczyli oni obóz, tak, miasto i obóz, czyli miasto znowu, miasto starożytny godni jako bardziej zorganizowana forma, a obóz młodociani godni jako mniej zorganizowana forma. Znowu dwa obiekty otoczone przez Goga i Magoga, czyli innymi słowy kozłów, bo Gog i Magog z objawienia 20 rozdziału to nikt inny jak kozły, które po prostu będą niezadowolone z takiej czy innej formie, bo niedoskonały człowiek zawsze jest niezadowolony z tego, co Bóg robi. Zawsze. I tak samo dadzą wyraz swojemu niezadowoleniu wtedy. Będzie im się nie podobało, że godni sprawują jakąś władzę, albo nie wiemy dokładnie co, ale coś im się nie będzie podobało. Otoczą i prawdopodobnie zabiją. Chociaż objawienie nie mówi o tym. Mówi tylko o tym, co ich spotka. Ogień z nieba, który ich zniszczy. No ale jeżeli otoczą, a ten ogień nie może być, nie może stąpić z nieba, czyli zniszczenie dla nich, zanim zabiją godnych, bo inaczej ci godni nigdy by nie poszli na fazę duchową. Oprócz tego, jak sobie wyobrazić śmierć doskonałych ludzi? Bez powodu. Jak doskonały człowiek, a oni takimi przecież będą, godni wszyscy, i to już od początku wieku tysiąclecia, jak oni mieliby umrzeć? Tak sami z siebie. Na jakąś chorobę? Na COVID-a? Nie da rady. To są doskonali ludzie. Im jak życia nie odbierzesz, to oni nie umrą. Czyli logika znowu podpowiada, prawda, że ci wrogowie, ten Gog i Magog, muszą im odebrać życie. Za co zostaną ukarani śmiercią sami. Prawda? Ale dopiero po odebraniu życia. A im to jest potrzebne, odebranie im życia, bo oni potrzebują ostatnich szlifów. Nasz Pan potrzebował 13 godzin, ostatnich 13 godzin swojego życia, żeby jego miłość bezinteresowna dostała krystalizację. 13 godzin. Najcięższe 13 godzin życia naszego Pana. Mógł wtedy upaść. Mógł się zawahać. Mógł chcieć zrezygnować. Więc oni jest potrzeba, więc musi. Dlatego jeszcze ich wykorzysta. Zanim was zniszczę, wykorzystam wasze zło dla moich świętych. Żeby dzięki waszemu złu, perfidnemu, nikczemnemu złu, którym jesteście, które macie, żeby oni jeszcze dostali ostatnie szlify. Bo jakbym was nie miał, to bym musiał jakoś inaczej to organizować. Ale to byłoby dla mnie dużo trudniej. No bo skąd bym, ja bym źle musiał ich traktować? To nie w mojej naturze, żebym ja ich źle traktował. Ja posłużę się złymi narzędziami. Dlatego szatan zostanie zniszczony jako ostatni. Więc oni tak wszedą na fazę duchową, bo jako lewici nie mają udziału w ziemi. Pamiętamy, lewici, kapłani i lewici nie mieli udziału w ziemi. A więc ci pokazani w kapłanach, maluszkie statko, i ci pokazani w lewitach, tak, w sumie trzy klasy lewickie, młodociani godni, starożytni godni i wielka kompania, też nie mają udziału w ziemi, tylko idą na fazę duchową. A jak pamiętamy z psalmu 65, 17 werset, jaką funkcję oni mają mieć, godni w wieku tysiąclecia? Książąt. Mamy kolejny dowód na to, że oni muszą pójść do nieba. Jaki dowód? Skoro oni mają być książętami wieku tysiąclecia, to pytanie, a kim staną się ludzie po powrocie do doskonałości na ziemi? Królami. Gdyby godni mieli pozostać w randze książąt na ziemi zawsze, to zostaliby zdegradowani i podporządkowani pod ludzi. Niewyobrażalne, żeby Bóg swoich świętych postawił na niższym poziomie. Nawet nie byli królami ziemi, oni tylko będą książętami i będą musieli królów słuchać. Także ich nie będzie. Dlatego nie będzie konfliktu między książętami i królami, bo książęta odejdą na fazę duchową. Habakuk 3, wracamy już na koniec do Habakuka 3 rozdziału, do naszego podstawowego wersetu, żeby zobaczyć, co tenże Habakuk napisał po tym ostatnim braku, który właśnie omówiliśmy. Habakuk 3, 18, 19. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani. Poproszę, kto ma Biblię warszawską i może mi zdanie przeczytać, bo nie podobało mi się tłumaczenie Biblii warszawskiej. Zakorektorowałem je, żeby je wymienić i nie zdążyłem. To wczoraj było wieczorem i nie mam teraz zdania, a już jest zabielone. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani i co tam dalej pisze? Coś z chodzeniem po górach, po wyżynach? No, 19 werset. Habakuk 3:19, prawie że ostatnia taka część.
Pozwala mi kroczyć po wyżynach przewodnikowi.
No to przewodnika nie potrzeba. O właśnie, o to zdanie. I pozwala mi kroczyć po wyżynach. Ja potem zobaczyłem, chciałem zobaczyć, co to za wyżyny chodzi. I okazuje się, że kody to tłumaczą tak, i to jest zupełnie inaczej, już nadaje sens. Że pozwala mi chodzić po wyżynach, a w kodach jest i na wyżyny moje wprowadzi mnie. Bo to mnie zaciekawiło i też u króla Jakuba wiedziałem, że to są wyżyny moje. I tak mi się zdawało, dlaczego to są moje wyżyny. Więc to zmiana tłumaczenia doprecyzowała i rzuciła światło od razu, o co chodzi. Co tutaj Habakuk mówi? Że pomimo niespełnienia się tych wszystkich rzeczy, które wymienił w 17 wersecie, 6, to i tak to nie zmienia jego postawy wobec Boga. On się będzie nadal radował w Panu i w zabawieniu, które Bóg zapewnił. Świadomy Habakuk i cały lud Boży, że ich siła nie pochodzi od nich samych, ani od innych ludzi, lecz tylko od Boga. Habakuk i wszyscy inni wierni wiedzą, że jeśli bez względu na wszystko będą trwać przy Bogu, to dokonają szybkiego postępu. Moje nogi są chyże jak łań. Szybki postęp w prawdzie i rozwijaniu charakteru. To nie chodzi, że będzie biegał szybko i zwycięży na olimpiadzie w Tokio następnym razem. W wyniku czego dostąpią uznania ze strony Boga i wyniesienia dla właściwych dla siebie miejsc w królestwie w jego różnych klasach. To właśnie to ostatnie zdanie. I na wyżyny moje wprowadzi mnie. Każdego do tej klasy ludu Bożego, do której się ktoś zalicza. Oczywiście o tych wyżynach możemy mówić głównie w odniesieniu do ludu Bożego z obecnego czasu wieku Ewangelii, bo są to klasy ludu Bożego i widzimy, niektórzy ludzie idą do boskiej natury, inni do duchowej, przy czym na tej duchowej są różnice w nagrodach, wyższe i niższe, szczegółów nie znamy. No i świat ludzkości na poziomie doskonałych ludzi. Też w sumie wyżyna, prawda? No ale wiadomo, że dla ludu Bożego z wieku Ewangelii te wyżyny są jeszcze większe i na wyżyny moje wprowadzi mnie, te, które są mi przeznaczone, zależnie do jakiej klasy ludu Bożego miałem przywilej kandydować. A to zależy znowu od momentu mojego urodzenia, kiedy się urodziłem. Tyle w spóźnianiu się Królestwa Bożego z Habakuka. Tą serię chyba mamy zakończoną, bo już więcej nie będę nawet szukał żadnej kontynuacji. 7 w sumie wykładów było, bo jeszcze był poza 6 brakami, był też jeszcze wstęp do Habakuka jako takiego. I na tej 7 części kończymy rozważanie tego tematu. Dziękuję Bartosławu za uwagę. Życzę błogosławieństwa i czerpania natchnienia z tego, co mówi werset 18 i 19. Radowanie się w Panu, nawet jak się coś nie spełnia, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Bo to wcale nie znaczy, że się nie spełni. To tylko znaczy, że spełni się później. I prawdopodobnie jeszcze ładniej i piękniej niż się spodziewaliśmy. Tylko trochę później. Niech Pan pobłogosławi te myśli. Dziękuję za uwagę.